Buchu na świat, dziś Kamil Skolimowski. Dzień dobry.
Witam, cześć.
Autor bloga Gdzie jest Skoli? Człowiek, który mówi tak w podróżowaniu. Pamiętasz ten moment, kiedy to tak zmaterializowało się w twoim życiu, zdefiniowało cię jako człowieka?
Ciężko jakby sprecyzować, w którym momencie to się stało, bo to było rozłożone w czasie. Poznałem kilka osób, które trochę mnie zainspirowały, trochę dodały mi odwagi, żeby rzeczywiście ten plecak złapać i ruszyć przed siebie. Zobaczyłem, że ciekawiej i fajniej jest poznawać ten świat po prostu łapiąc ten przysłowiowy plecak i ruszając przed siebie, że no, świat się sam nie zwiedzi. Trzeba ruszać, trzeba poznawać innych ludzi, inne kraje. Co mi daje podróżowanie? Myślę, że troszeczkę wyrwanie się od takiej codzienności, która może nie jest jakimś tam nieszczęśliwym padołem dla mnie, ale jednak jakieś takie podkolorowanie tego wszystkiego. Sprawdzenie, czy w innych zakątkach świata życie przebiega w podobny sposób jak tutaj. No i z radością i satysfakcją stwierdzam, że tak, że ludzie są tak naprawdę tacy sami, czy to w Polsce, czy gdzieś na drugim końcu globu. Poznawanie tych ludzi, rozmawianie z nimi stanowi naprawdę fajny moment każdej podróży. Utrzymywanie tego kontaktu też jest fajną pamiątką, a ponowne spotkanie po latach z ludźmi poznanymi podczas podróży to już w ogóle jest jakiś szał kompletny, naprawdę coś wspaniałego. Także wyjście poza słynną strefę komfortu i takie zbudowanie trochę może odwagi w sobie, żeby rzeczywiście ruszyć przed siebie, nie bać się tego świata, no bo on nie gryzie.
Teraz, kiedy jesteśmy zamknięci w domach, tęsknisz za takimi dalszymi wyprawami, ucieczkami?
Oj, bardzo. No, czuję się mocno jakby przytłoczony przez te cztery ściany, bo w poprzedniej rzeczywistości już dawno byłbym albo na etapie planowania czegoś nowego, albo po prostu byłbym gdzieś już daleko. Wyprawa raz na pół roku gdzieś dalej no, stanowiła jakby nieodzowny element mojego życia i teraz, kiedy to wszystko musiało zostać zapauzowane, mam nadzieję, że nie zatrzymane na zawsze, to no, odczuwam to mocno. Brakuje mi tego, to prawda. Bierze mnie na wspominki podczas tej kwarantanny, zerkam sobie na te przeszłe sytuacje podróżnicze, oglądam zdjęcia, wspominam przygody, a jednocześnie nakręcam się jakby na kolejne, żeby mieć w perspektywie kolejny wyjazd.
Dziś w Uchu na Świat chcemy zaserwować naszym słuchaczom kubek twoich kubańskich uciek. Skąd apetyt na ten zakątek świata?
Była taka lista przybojów, 30 ton, no i tam hulało sobie swego czasu Buena Vista Social Club, czyli właśnie grupa wesołych staruszków, którzy wypuścili w świat przepiękny album właśnie z muzyką kubańską. No i z tej płyty wykluł się przebój Chan Chan. No i został mi w głowie, cały klimat tej płyty został we mnie. No i któregoś razu moja koleżanka Krasnal, pozdrawiam, wpadła na pomysł właśnie, żeby podróż na Kubę zrealizować. Udało się znaleźć w miarę tanie bilety. Nastał marzec 2018, no i co? Na playliście Buena Vista po raz kolejny, a my w drodze na lotnisko.
To była spontaniczna wyprawa, czy jakoś specjalnie się do niej przygotowywałeś?
Przygotowania były na pewno. To na pełnym spontanie raczej by w naszym przypadku myślę, że nie wypaliło. Sięgnąłem do zakamarków internetu, poszperałem na różnych blogach podobnych zapaleńców, jeśli chodzi o ruszanie z plecakiem w świat. Poprzeglądałem, co doradzają, co odradzają, co polecają, przed czym przestrzegają. No, zrobiliśmy notatki, odrobiliśmy pracę domową i no wiadomo było, że wszystkiego się nie przewidzi. Wzbogaceni o jakieś tam podstawowe informacje ruszyliśmy. No, ahoj, przygodą.
Na jak długi czas zaplanowaliście tę wyprawę i ile pieniędzy chcieliście na nią wydać i przeznaczyć? I jak tani lot na Kubę można znaleźć?
Z tego co pamiętam, to całość chyba miała trwać 10 dni łącznie z podróżami. No i tutaj był taki myk, że w jedną stronę podróżowaliśmy przez bodajże pół doby, a z powrotem na przykład wracaliśmy 2 dni. Także to było jakby sam lot, to już była część całej hecy. 2 przesiadki po drodze, czekanie. Jeśli ktoś nie lubi niewygodnych podróży, no to może go odstraszyć. No ale jeśli taka cena była za to, że znaleźliśmy te bilety stosunkowo tanio, no to czemu nie?
Co to znaczy stosunkowo tanio?
Żeby nie skłamać, było bodajże 1800 od osoby w obie strony.
Mhm. A cała wyprawa?
Wzięliśmy, z tego co pamiętam, 2000 na osobę i trochę tych pieniędzy przewieźliśmy z powrotem. Pilnowaliśmy się na tyle rozsądnie, że w portfelu trochę zostało, ale to nie wiązało się z tym, że odmawialiśmy sobie wszystkiego, patrzyliśmy na każde peso, które wydajemy, oglądaliśmy je kilka razy. Nie, 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 to po prostu jakoś tak działało na zasadzie, że odłożyliśmy sobie pieniądze na noclegi, coś tam odłożyliśmy na plus minus na przejazdy z jednego miasteczka do drugiego, no i to się sprawdziło. Można powiedzieć, że za pobyt na miejscu wyszło drugie tyle, co za bilety.
Buchu na świat, dziś Kamil Skolimowski. Kuba potrafi zaskakiwać różnorodnością, no ale oczywiście docieracie do Hawany i co dalej?
Docieramy do Hawany i zaczyna się robić groźnie. Wylądowaliśmy tam dosyć późno, wysiedliśmy na lotnisku i pamiętam, że polecano mi, żeby jak najszybciej złapać kantor, który miał być na lotnisku. Dokładnie mi opisano, że jest tam na schodach, trzeba iść na górę, on na pewno będzie otwarty. Oczywiście schody były zamknięte, górna część, na której miał się ten kantor znajdować, też była zamknięta, więc nie mieliśmy opcji, żeby od razu wymienić pieniądze na kubańską walutę. No ale dobra, no to co, no to łapiemy taksówkę i lecimy do pierwszego zarezerwowanego casa particular, jak to oni nazywają. Oczywiście złapaliśmy jakąś taksówkę, gdzie pan taksówkarz nas troszkę tam może naciągnął, bo widział, że jesteśmy raczej zieloni, że jesteśmy pierwszakami, jeśli chodzi o kubańskie przygody. No i chyba nie omieszkał z tego skorzystać. No ale no dobra, no już stwierdziliśmy, nie jesteśmy w stanie jakby się o to wykłócić. Wyszło jakoś sporo za tą taksówkę, no ale niech będzie. Jechaliśmy, nie wiem, tam z pół godziny bodajże, pamiętam, że jechaliśmy wzdłuż brzegu. Przypominam, że trwała noc. Fale jakoś tak groźnie rozbijały się o ten brzeg. Widać było, jak woda bryzga z zamurku. I tak się czułem jak w jakimś takim filmie, gdzie właśnie zostałem porwany przez gangsterów i nie wiadomo, gdzie mnie wiozą, a to tak naprawdę no, po prostu mieli nas zawieźć do naszego pierwszego noclegu. No ale my oczywiście jeszcze zmęczeni, to też może te doznania jakoś tam się niepotrzebnie potęgowały w nie tą stronę, co trzeba. No ale dojeżdżamy na miejsce i widzimy rozlatującą się ruderę, totalne slumsy i tak patrzymy po sobie, no dobra, no okej, okay, księżytami nie jesteśmy, nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakich sypialni, wysiadamy. No i oczywiście mieliśmy problem, żeby znaleźć nasz pierwszy nocleg, pierwsze mieszkanie. No i bacznie obserwowani przez ciemnoskórych nastolatków, szukaliśmy tego noclegu wśród zaułków. Jednocześnie oglądając się za siebie, czy przypadkiem no, ktoś nas tam nie przytuli w niewłaściwy sposób, sięgając do kieszeni po portfel. No ale stwierdziłem, że co, no, nie ma co tutaj na start się nastawiać źle, że teraz wszyscy nas tutaj będą chcieli napaść i nie wiadomo co zrobić. Podeszliśmy do dziwnie łupiącego na nas nastolatka, no i pytamy, czy tutaj ta i ta pani pod takim i takim adresem, jak tam dotrzeć. No i on tam chyba nawet się nie odezwał za specjalnie, po prostu wskazał, to też poczułem się jak na filmie, że pokazuje nam, dokąd mamy iść i nie wiadomo, czy w ogóle stamtąd wrócimy, co to w ogóle za postać, czy zaraz się nie rozpłynie w mrokach nocy kubańskich. No ale dobra, poszliśmy na górę, przywitano nas, no i co? Zakwaterowano nas do pokoju ze wściekle różowymi ścianami, jakimiś takimi pomarańczowymi, no ale to miało już swój urok, już było jakby, już byliśmy na miejscu i to już była Kuba, zaczęliśmy już przygodę, więc nie ma co tutaj wymieniać, czego się boimy, co nam się nie podoba, tylko trzeba chwytać, no a przede wszystkim pójść spać, bo to już by było późno, a my byliśmy wypompowani, więc pierwsza nocka to nie było szukanie przygód, tylko po prostu odespanie.
Ile prawdy jest w tym określeniu Hawany jako muzeum pod gołym niebem?
Muzeum pod gołym niebem, no zależy jakby kto co rozumie przez pojęcie muzeum. Jeśli ktoś słysząc to pojęcie widzi rozlatujące się eksponaty, jakieś naprawdę nadszarpnięte przez ząb czasu obiekty, no to rzeczywiście nie będzie w błędzie, bo pierwszej nocy trafiliśmy do tak zwanej Starej Hawany, gdzie wszystko wyglądało jakby no tam ostry huragan przyszedł dzień wcześniej, albo jakaś dobra impreza miała miejsce, bo jakieś zapadające się budynki, odrapane ściany, cuda nie widy. To naprawdę, jeśli ktoś jest estetą, to tam mógł naprawdę zejść na zawał, widząc to wszystko. Nie było to nowe budownictwo, no ale też takiego budownictwa nie szukaliśmy. No, Hawana dzieli się na nową i starą część i zdecydowanie mocniej eksplorowaliśmy tę starszą część, która ma w sobie dużo więcej klimatu i ducha. I w sumie tego, czego szukaliśmy. Kuba to jedno wielkie muzeum. Jeśli postrzegać to w kategoriach, że czas się tam zatrzymał, no to tak.
Co cię urzekło w tym mieście?
O dziwo, Hawana jakoś bardzo mocno mojego serca nie zdobyła. Oczywiście, tak jak wspominałem, starsza część była ciekawa na swój sposób. Całe to kluczenie tymi wąskimi uliczkami, oglądanie kolorowych kamieniczek, uśmiechniętych lokalsów, no to miało niezaprzeczalny urok, ale to nie Hawana była na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o kubańskie wspomnienia. Trafiliśmy do paru innych miasteczek, które zdecydowanie są wyżej na podium, ale jeśli chodzi o Hawanę, to na pewno spacer wzdłuż wybrzeża był ciekawy już za dnia, kiedy wszystko nabrało kolorów. Półtora dnia wcześniej opuszczamy zimną Polskę marcową, a tutaj trzeba wskoczyć w krótkie spodenki, założyć t-shirt i po prostu no, walczyć z tym, żeby za bardzo się nie upocić, bo nagle się okazało, że z 3 stopni w Polsce wszystko wskoczyło do 33 i trzeba było się odnaleźć w tej rzeczywistości, co było bardzo fajne, bo tego też między innymi tam szukaliśmy. Spacer wzdłuż wybrzeża. Tutaj jakiś pan, który wyglądał jak reinkarnacja Boba Marleya, sprzedaje koraliki. Tutaj jakaś wesoła młodzież funduje jakieś bezpłatne lekcje salsy. Tańczą, wołają, zachęcają. Także co, no Hawana nabrała zupełnie innego wymiaru za dnia, kiedy już rzeczywiście nie musieliśmy tam oglądać się za siebie i snuć nie wiadomo jakich wizji, że nie wiadomo co nam się stanie, tylko po prostu no, zaczęliśmy poznawać kraj, który był naszym celem. Na pewno nic mnie tam nie rozczarowało, ale żeby powiedzieć, że Hawana skradła mi serce, no to też bym skłamał. No to tak nie było.
Po Hawanie następnym punktem zwiedzania był Trinidad?
Tak, tak i właśnie to Trinidad dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wspomnienia, bo tutaj po prostu od razu, no przepadłem. Uwielbiam takie miejsca, małe wioseczki, brukowane uliczki, tu jakaś dorożka, tutaj ktoś coś sobie plumka na gitarze, tu ktoś po prostu siedzi, oczywiście pyka cygaro, obserwuje wszystko. Wszystko nie miało tego takiego ciężaru stolicy, tak jak w Hawanie, prawda, gdzie powiedzmy jest może jak wszystko bardziej, nie lubię tego słowa, ale może bardziej skomercjalizowane i nastawione na turystę. Nie mówię, że w Trinidadzie tak nie było, ale jednak wszystko było jakieś takie, nie wiem, autentyczniejsze, takie bardziej chyba jeszcze zastygłe w czasie. Czytałem właśnie przed wyjazdem, że Trinidad, no, że jak tam się wejdzie, to po prostu jakby się skorzystało z wehikułu czasu. No i to tak było rzeczywiście, bo nie chciało się tego miejsca opuszczać. Naprawdę od razu wskoczyło na podium. Sama lokalizacja Trinidadu jest niesamowita, bo to miasteczko położone na wzgórzach. Gdzieś tam w jakieś wyższe góry majaczą na horyzoncie. Z drugiej strony Morze Karaibskie, także wszystko jakby ładnie przytulone przez malownicze okoliczności przyrody. No i to było coś naprawdę dla nas.
Jak dużo czasu spędziliście w Trinidadzie?
To były chyba 2 wieczory. Jeden pełny dzień przeznaczony na zwiedzanie Trinidadu i pół dnia na spacer na plażę. Na plażę ichniejszą, która była bardzo polecana przez lokalców. I spacer na plażę to też była oddzielna przygoda, powiedzmy, bo opuściliśmy miasteczko, zostawiliśmy ludzi daleko w tyle i ruszyliśmy na całą taką, 2 godziny się szło z centrum Trinidadu na plażę. W pełnym słońcu, my oczywiście opaździerzeni jakimiś tam chustami, żeby nas to słońce tam nie wymordowało. Gdzieś tam po drodze mijamy wychudłe, biedne krówki gdzieś tam na poboczu. Nad nimi krążące sępy. Po raz pierwszy widziałem taką sytuację jak z filmów animowanych, że sępy krążą po prostu nad jakąś swoją przyszłą ofiarą. Tak jak powiedzmy w Księdze Dżungli Disneyowskiej, te sępy też rzeczywiście tak krążyły nisko nad ziemią. Był taki lekki dreszczyk, jak się patrzyło na te ptaszyska. Towarzyszyły nam przez całą drogę na plażę, potem gdzieś tajemniczo zniknęły, może nie lubią plaż, nie lubią morza. No i co, rozbiliśmy się na plaży, cały czas jakby przypominam, że wszystko było pozbawione innych ludzi, byliśmy tylko we dwoje, chociaż nie, jakiś starszy pan do nas podchodził i sprzedawał jakąś ściemę w stylu, że to jest jego plaża i on by chciał tutaj, żebyśmy zapłacili mu za to. Za pierwszym razem zapłaciłem, coś tam jakiś tam mały grosik mu dałem, ale potem coś wyczułem, że chyba niekoniecznie ta plaża jest jego, tylko po prostu próbuję ugrać jakiś kawałek grosika dla siebie. No jakoś tam grzecznie mu powiedziałem, że raczej już nic tam ode mnie nie dostanie. Gdzieś tam nas obserwował z boku, co my tam będziemy wyrabiać, ale już potem nie podchodził. Oczywiście co, opalanie się na plaży, tutaj zanurzenie w przepięknej wodzie Morza Karaibskiego, tutaj jakieś kabanosy, chyba jeszcze te kabanosy w ogóle przywiezione z Polski, żeśmy konsumowali, bo tam takich specjałów raczej nie ma. Gdzieś tam oczywiście jakieś cygaro kupione jeszcze w Hawanie, żeśmy wypykali. Naprawdę fajny dzień, fajne lenistwo, no ale nie jesteśmy jakby nastawieni tylko i wyłącznie na tak zwany plażing, to nie o to chodziło, żeby tam się wypiekać cały dzień na plaży, więc spędziliśmy tam parę godzin, wróciliśmy do Trinidadu. Tam jakiś spacerek po tych pięknych, brukowanych uliczkach, tu jakiś kościółek. Pamiętam jeden fajny kościół pozbawiony tylnej ściany, nieczynny, lekko zapuszczony, ale miał taki fajny urok. Myślę, że to mogłoby fajnie, ten kościół mógł fajnie wyglądać wieczorem z jakąś tam, nie wiem, fajną pełnią może w tle. Fajnie, fajnie się patrzyło na te wszystkie ichniejsze budowle. Bardzo kolorowe, bardzo kolorowe.
No właśnie, podobno Trinidadu rzeka taką niezwykle barwną, kolonialną zabudową, no i to są rzeczywiście intensywne barwy, bo róże, błękity, żółcie, zielone fasady.
Jak najbardziej to nie tylko się tyczy budynków, ale też słynnych kabrioletów, Cadillaców zaparkowanych tam, czy jeżdżących nawet po uliczkach. Ciekawe było spostrzeżenie, że no umówmy się, nie jest to jakiś bardzo bogaty kraj. Ta bieda rzeczywiście tam troszkę popiskuje. Idziemy, widzimy jakiś taki zapuszczony dom, ludzi powiedzmy no, skromnie ubranych i nagle obok nich wypasiony Cadillac zaparkowany. I tak myślę sobie, o co tu chodzi? Czemu taki rozrzut? Czemu taki kontrast? No ale nie było mi dane przekonać się, dlaczego tak to wygląda. Ale...
Lokalny kolor.
Lokalny kolor, jak najbardziej.
Jeśli ktoś tęskni za kolorami, no to Kuba chyba jest tym miejscem, gdzie mógłby się odnaleźć. Warto też przypomnieć, że Trinidad to miasteczko, które zostało wpisane na listę UNESCO, no i stąd troszeczkę inwestycji lokalnych, odnowione budynki, dało się to dostrzec?
Po części tak. Nie jest tak może, że cały Trinidad jest wypolerowany pod turysty, żeby to wszystko ładnie wyglądało na zdjęciach i w folderach turystycznych. Taki naturalny, fajny kolory to jest właśnie to, co tam urzeka. Tutaj jakieś dziecko jeżdżące na osiołku, tu jakaś grupa dzieci ganiająca się z kijkami, nie wiem, grająca w jakiegoś improwizowanego bejsbola. Dzieciaki bawią się tam w takim stylu jak u nas w latach 90., gdzie no wiadomo, nie było wszystko tak skomputeryzowane i nie siedziało się z nosem w tablecie czy tam w smartfonie, tylko po prostu łapało się za kawałek kija i się ganiało po podwórku. No i tam tak zostało, tam cały czas tak się dzieciaki bawią.
Obraz Kuby byłby niepełny bez plaż, podobno z niewiarygodnie białym piaskiem.
To prawda, jak najbardziej Kuba plażami stoi, plażami tam całym tym widokiem wielkiej, wielkiej wody. Aczkolwiek jeśli chodzi o te plaże takie wyjęte prosto z katalogu turystycznego, no to tutaj jakby pojawiło się pierwsze głębsze rozczarowanie, bo jednym z kolejnych punktów na naszej mapie, w naszym planie było Varadero. To miasteczko, do którego trafiliśmy po Trinidadzie. Zachwalane. Przyjedziecie do Varadero, oszalejecie, będziecie chcieli być tylko tam. No po prostu cuda niewidy, poczujecie się jak w teledysku. Rzeczywiście było tak przez pierwszą godzinę, może półtorej godziny. Potem nagle się okazało, że to Varadero tak naprawdę za dużo do zaoferowania oprócz tych magicznych plaż. No nie ma. Wszystko stoi taką specyficzną turystyką, z jaką niektórzy może kojarzą miasta na naszym wybrzeżu.
Hotele, restauracje.
Tak. Dokładnie, wszystko jakby takie jest pod turystę, ale to też nie było to, czego my szukamy, bo jakieś takie leżenie plackiem, no to nie było dla nas. To Varadero, no nie jest to miejsce, które bym na Kubie polecał. Po prostu, jeśli ktoś szuka bardziej takiego surowego, prawdziwego wymiaru Kuby, no to niech nie zaczyna od Varadero, a najlepiej chyba może niech ominie to miejsce.
Może dla kogoś być ważne to, że bywał tam regularnie Al Capone.
No, być może, jeśli ktoś szuka historycznych śladów słynnych osób, no to być może jakby miał inny patent na zwiedzanie Varadero, ale ani my Al Capone tam nie znaleźliśmy, ani go specjalnie nie szukaliśmy, więc Varadero czym prędzej opuściliśmy, no dajże po jednym wieczorze.
Z Varadero dokąd podróżujemy? Na plantację?
Z Varadero tak, z Varadero na plantację. Czas nam się powoli zaczął kończyć. Te 7 dni takiego czystego pobytu na Kubie zaczęło powoli dobiegać końca. Czas zguby nie był, więc trzeba było szybko, szybko korzystać i te magiczne plantacje zobaczyć. Też dużo właśnie się naczytaliśmy o tym, żeby trafić do Vinales i żeby zobaczyć, jak te wszystkie słynne cygara powstają, jak to się dzieje, jak tam ta ichniejsza kawa, skąd ona się bierze. Plantacyjne Vinales rzeczywiście przywitało nas bardzo fajnie. No i myślę, że jest na drugim miejscu po Trinidadzie.
Udało ci się odwiedzić i plantację tytoniu, i plantację kawy.
Tak, zajechaliśmy do Vinales, zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez gospodarza imieniem Roberto. Była bariera językowa, bo ani my tam po hiszpańsku specjalnie nie rozmawialiśmy, ani on oczywiście po polsku, chociaż ciekawostka, mówił, że ma troszkę rodziny i przyjaciół w Rosji i ktoś tam chyba też się pojawił z Polski w jego opowieściach. Także jak najbardziej zaserwował nam jakieś tam łamane dzień dobry. No i tam pierwsze lody zostały przełamane. Roberto nam załatwił transport na plantację. To była cała heca z jazdą konną, bo plantację zwiedzało się jeżdżąc na szalonych kubańskich koniach. No i rzeczywiście cały ten rajd na koniu to oddzielna kwestia, ale naszymi przystankami rzeczywiście były plantacje kawy, plantacje tytoniu. No i widzieliśmy, jak to wszystko powstaje. Fajna sprawa coś takiego zobaczyć.
Co warto wiedzieć o kubańskim tytoniu?
Z tego, co zrozumiałem, z łamanej angielszczyzny plantatora, który nam pokazywał, jak się tworzy cygara, to z tego, co zrozumiałem, to górna część tytoniu, z tego są produkowane silniejsze cygara, dolna część z kolei to słabsze. Mam nadzieję, że się nie machnąłem. Kleją to z tego, co mi mówili, miodem. Bardzo tam szlachetnie do tego podchodzą. W miodzie w ogóle maczają końcówkę cygara, tę, którą bierzemy do ust. No i pykają. Rzeczywiście fajnie to wygląda. Jeszcze jak częstują, to fajnie to smakuje. Żaden ze mnie znawca cygar, ale jest różnica między takim kupnym cygarem gdzieś w Hawanie, no a takim jakby prosto z plantacji. Co jeszcze warto wiedzieć? Z tego, co nam powiedziano, to cygara, które nie są jakby nastawione na uzależnianie klienta od tam nikotyny. Takie cygara są tej nikotyny pozbawiane. Wycinana jest łodyga, która zawiera w sobie nikotynę. Właśnie po to, żeby były przede wszystkim walory smakowe, żeby ono się kojarzyło z chilloutem, z relaksem.
Raczej chodzi o rytuał.
Tak.
A kawa?
Od zrywania ziarenek, aż poprzez wypalanie. Gotowy jakby produkt, kiedy już nam kawę zaserwowano. No to no rewelacja jeszcze. Posłodzone ichniejszym miodem, to już w ogóle no, pełen odjazd. Gdzieś tam w tle śpiewa jakiś starszy pan na Kuba na 100%. To już było to, czego szukamy.
No właśnie, zacząłeś mówić o lokalnych smakach. Oprócz tych kabanosów z Polski udało się coś miejscowego posmakować?
Tak, jak już skończyliśmy kabanosy z Polski i pasztety podlaskie, też mieliśmy ze sobą, no to co, oczywiście ruszyliśmy na łowy ichniejszego jedzenia, chociaż ostrzegano mnie, że nie pojesz na Kubie, bo tam raczej jedzenie po pierwsze skromne, a po drugie tak średnio z tym jedzeniem stoją, co okazało się nieprawdą, bo gdziekolwiek się nie pojawiliśmy, to byliśmy naprawdę przepięknie ugaszczami, śniadaniami. To nie były jakieś takie uginające się stoły od niewiadomo jakich dań. To było po prostu kuchnia zbudowana na owocach, warzywach. Tu się pojawiło jakieś ciasto, tu oczywiście jakaś ichniejsza kawa, jakieś jajka. Pełne, naturalne, niewydumane jedzenie. Jakieś soki, koktajle, bułeczki takie pączkopodobne. Także naprawdę była uczta dla żołądka, ale nie było to jakby za cenę tego, że musieliśmy szukać nie wiadomo jakich restauracji i chodziliśmy głodni. Nie. Ichniejsze jedzenie jak najbardziej polecam. Jeśli ktoś nie leci tam szukać kulinarnych uniesień, to spokojnie to, czym tam częstują, to naprawdę jest spoko.
Gdzieś na początku tej podróży były dźwięki z Buena Vista Social Club. Czy rzeczywiście Kuba rozbrzmiewa takimi dźwiękami?
No właśnie okazało się po tych 20 latach, że nie. Lecąc tam, oczywiście nabiłem sobie telefon różnymi tam kubańskimi dźwiękami, żeby się nastroić też. Gdzieś tam staruszkowie z Buena Vista w uszach wybrzmiewali. Ale okazało się, że na miejscu wcale nie jest tak, że ta Kuba oddycha Buena Vista, że wszędzie, gdzie się nie pójdzie, to z radia trzeszczy Chan-Chan albo inne przeboje z tamtej płyty. Jedyny moment, kiedy natrafiłem na muzykę z Buena Vista Social Club, to było gdzieś w jakiejś kafejce, gdzie pod ścianą stała jakaś kapela i rzeczywiście coś tam próbowali coverować, ale to było na zasadzie, że jakiś turysta wrzucił pieniądz do puszki, czy gdzieś tam jakoś tam im zapłacił i oni wtedy zaczęli to grać. To było może coś na zasadzie, jakby ktoś przyjechał do nas do Polski, usłyszawszy wcześniej, nie wiem, Mysłowianie i by oczekiwał, że wszędzie to będzie grane, a tutaj się nagle zdziwił, bo okazuje się, że to nie jest towar eksportowy. Tak też było na Kubie, co nie oznacza, że Kuba nie jest muzykalna. No jak najbardziej gdzieś tam podczas spacerów otwarte okno, w oknie podwieszona klatka z ptaszkiem. Tutaj ciekawa rzecz, bo ponoć podwieszają klatki z kanarkami i traktują to jako amulet szczęścia, że w otwartym oknie to przyniesie szczęście. Szczęście wejdzie do mieszkania i mieszkanie będzie zaopiekowane. No i z takiego mieszkania jakaś tam muzyka zawsze dobiegała, jakieś tam ichniejsze dźwięki z radia. No ale to nie była Buena Vista Social Club. Cały czas podczas podróży towarzyszył mi duch Cezary Jawory, która Kubanką nie była, ale miałem ze sobą jej biografię, czytałem właśnie w trakcie podróży i wychwyciłem rozdział, w którym traktowano o tym, że Cezary odwiedziła kiedyś Kubę, nagrała tam jedną płytę i bardzo się z tym krajem utożsamiała. Także podczas podróży nie tuliłem się do jakichś nowych dźwięków kubańskich, ale właśnie do tych sprawdzonych. Gdzieś tam cały czas miałem nagrane Buena Vista, no i gdzieś tam była też Cezary Jawora. Także jeśli chodzi o muzykalną część wyprawy, to tak to wyglądało.
Kiedy myślisz Kuba, to jaki kadr zostaje Ci, czy został Ci, czy odcisnął Ci się najmocniej w sercu?
No tutaj musiałbym znowu wrócić do Trinidadu, bo jak najbardziej to pierwsze przychodzi na myśl, ale też różne takie śmieszne sytuacje się pojawiają we wspomnieniach. Wrócę jeszcze do tego motywu z końmi na plantacji. Zanim żeśmy ruszyli, żeby poznawać arkana klejenia cygar i wypalania kawy, usadzono nas na takich niepozornych konikach i nagle się okazało, że całą tą wyprawą będzie dowodził śmieszny taki z metra cięty Kubańczyk, uśmiechnięty, wzrok rozbiegany, twarz ogorzała od słońca, a może nie tylko. No i tak patrzy na nas i wymienia imiona tych koni. Konie nazywały się tak jak kubańskie drinki. Tutaj tu mamy Cuba Libre, tu mamy jakiś kan cianciera, tutaj mi się trafił mojito. No i mówi do mnie pan Kubańczyk, że Chico Polaco, most crazy horse for you. Ja tak, oho, no to będzie ciekawy. No i rzeczywiście mojito okazał się dosyć szalonym stworzeniem. Ruszył przed siebie z kopyta, gryzł wszystko, co tylko dało się ugryźć. Siebie nawet chciał ugryźć, mnie chciał ugryźć. Bez żadnego siodła po prostu łapiemy za grzywę i próbujemy po prostu tam nie zlecieć. A Kubańczyk, który wszystkiemu przewodniczył, jeszcze podkręcał, że mojito, icha, icha. I koleżanka, pamiętam, błagalnym głosem do tego organizatora wycieczki, no icha, no icha. Próbujemy utrzymać się na tym koniu, nie zlecieć, a tutaj trzeba nie dość, że pilnować, żeby mojito nie użarł nogi, to jeszcze, żeby z tego konia nie zlecieć, nie zabić się. No ale co, no radocha była nieprzeciętna, niecodziennie ma się do czynienia z takimi sytuacjami.
Jeśli komuś nie wystarczy twoja opowieść, to czy gdzieś w przestrzeni wirtualnej może odnaleźć na przykład twoje zdjęcia z tej podróży?
Tak, prowadzę bloga, no, blog to tam może za duże słowo, jest jakiś tam zbitek opowieści i zdjęć, gdzie między innymi właśnie opisuję całą tą wyprawę sprzed 2 lat. Zapraszam, ja też zaczynałem od czytania innych blogów, żeby sugerować się opiniami takich zwykłych ludzi, zwykłych zapaleńców, no a nie przewodnikami. Nie mówię, że nie korzystam z przewodników przy okazji podróżowania, ale jednak takie sięgnięcie do bloga i no tutaj jest dobry motyw, żeby zainspirować się, zerknąć z czym to się wszystko je, jak to rozegrać.
Czyli wystarczy, że wpiszemy, gdzie jest Koli i powinno nas przekierować do twoich opowieści podróżnych.
Tak jest. Sklepujemy, gdzie jest Koli i potem nasze życie się zmieni.
Pięknie, dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Kamil Skolimowski. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.